Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Przegląd ligowych wydarzeń oczywiście, ale zaczniemy od tego, co się działo w piątek, bo w piątek była konferencja Stali Gorzów. W trzech tematach: podsumowania sezonu, ogłoszenia nowego zawodnika, no i oczywiście także zmiana w zarządzie. O tym chwilę później. Najpierw kwestia, która właściwie była tajemnicą Poliszynela, bo potwierdziły się krążące od dawna nieoficjalne informacje, że nowym żużlowcem Stali Gorzów został Martin Waculik. Słowak, który opuścił Falubas Zielona Góra, jeździł już w ekipie żółto-niebieskich w latach 2017-2018. No i podczas konferencji połączono się z nim poprzez Skype'a i jak mówi, jednym z głównych argumentów za powrotem do Stali był kształt zespołu, a zwłaszcza możliwość jazdy z Bartoszem Zmarzlikiem.
Ja się cieszę, że mogę być z chłopakami w drużynie, które naprawdę są moimi przyjaciółmi. Z Bartkiem mamy relacje naprawdę mega w porządku. Jesteśmy przyjaciółami poza torem. Oczywiście na to, że jak jest Grand Prix, no to wiadomo, że każdy chce wygrać, ale naprawdę tutaj jesteśmy... Takie relacje zdarzają się bardzo rzadko w ogóle w życiu, a nie jeszcze w sporcie. Także ja jestem jakby za tą taką relację bardzo wdzięczny, bo jest to jeden z moich najlepszych kolegów w ogóle, nie mówię tutaj tylko o świecie żużla. Także każdy chyba zrozumie też, że jakby współpracować z takim człowiekiem, z którym masz takie relacje, to daje jakiś sens temu wszystkiemu. Także ja się temu bardzo cieszę. Do tego dochodzą chłopacy jak Anders i Szymek, z którymi też się bardzo znamy. Z Andersem też jeździliśmy razem w naszej tam czeskiej lidze, gdzie Żarnowica jeździła, jak i czeską Ekstraligę, i tam wspólnie też miałyśmy super zawody i super po prostu komunikacja na to, że wszystkie te rzeczy. Także naprawdę jest to coś takiego, że grupa przyjaciół może razem się ścigać i o coś walczyć.
A Martina Waculika na konferencji zapytaliśmy, czy oprócz tego, co się wydarzyło, czyli przyjścia do Stali, opcje pozostałe były realne dla niego, rozważane przez niego na poważnie, czyli pozostanie w Falubazie, bądź też ewentualnie oferta z innego klubu.
Muszę powiedzieć, że tak jak wcześniej wspominałem, na przykład Bartka, tak, bo jest to moim przyjacielem i od momentu, kiedy, i nawet przed momentem, kiedy ja jeździłem w Gorzowie, ten 2017-2018, byliśmy w kontakcie, byliśmy koledzy, jeździliśmy razem w Szwecji w jednej drużynie, ale po prostu naprawdę od kiedy zaczęliśmy też w Polsce jeździć razem, to nasze relacje się na tyle umocniły, że nawet jak ja odszedłem z Gorzowa, to tak jak mówiłem, to już nie jest tylko kolega z toru, ale to jest mój przyjaciel, to jest po prostu kolega, z którym też byliśmy bardzo dużo w kontakcie, dużo razy spędzamy, nie wiem, kilkanaście minut, ale czasem no po prostu naprawdę długie rozmowy, nie tylko o żużlu, gadamy tam, nie wiem, o rowera, o rodzinie, o różnych tam innych rzeczach. I kiedy po prostu jest taka okazja, żeby wrócić i jeździć razem z takim człowiekiem i po prostu też jeszcze z innymi chłopakami, to ta decyzja jakby jest bardzo wtedy lżejsza do podejmowania. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie, że kiedy przyszła taka możliwość, to naprawdę ta decyzja była lżejsza do akceptacji dla mnie i do decyzji.
Tyle Martin Waculik. Oczywiście to jedyny nowy żużlowiec w ekipie Stali Gorzów. Wiadomo, że zostaje Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak oraz Anders Thompson i Markus Birkemose, który będzie na tej pozycji nowum regulaminowego, czyli zawodnika do lat 24. Wiadomo, że Nils Christian Iversen odszedł do Unii Tarnów, a Krzysztof Kasprzak do GKM-u Grudziądz. A prezesa Stali Marka Grzyba pytaliśmy, czy były inne opcje, jeżeli chodzi o zawodnika U24.
My tutaj rozmawialiśmy w dwoma innymi zawodnikami. Możemy oczywiście to powiedzieć, że rozmawialiśmy z Dominikiem Kuberą również, ponieważ nie widzieliśmy, przyszły takie sygnały, które dawały pewne jakieś tam relacje i oferty, które dostawał Szymon Woźniak zarówno i z Torunia, z GKM-u Grudziądz, więc no, sąd też wiedzieć o tym, jak to może postępować. Dominik Kubera był jakimś zawodnikiem, którym byliśmy bardzo zainteresowani, ale też rozmawialiśmy z kilkoma innymi, prawda, zagranicznymi zawodnikami. Za to stwierdziliśmy w tej końcówce sezonu, kiedy Markus Birkemose szczególnie pokazał, że potrafił walczyć w Mistrzostwach Danii, tam zdobył brązowy medal, że jest w stanie się ścigać. Również widzieliśmy to w Sonie na bardzo trudnym torze, kiedy zastąpił Andersa Thompsona. I patrząc na to, że mamy wychowankę Rafała Karczmarza, uważamy, że taka polityka właśnie transferowa jest słuszna i tymi dwoma zawodnikami będziemy zabezpieczać właśnie tego piątego zawodnika Under 24.
Tyle prezes Grzyb, do którego jeszcze wrócimy, ale w kwestii transferów, no więc jednak były jakieś pewne plany i z tych planów nie do końca wyszło, jeżeli chodzi o transfery zawodników innych. A co z juniorami? No właśnie, tutaj słyszeliśmy na konferencji, stawiamy na swoich juniorów, ale jednak, jak się okazało, były prowadzone rozmowy z utalentowanym zawodnikiem, wychowankiem Unii Leszno, Mateuszem Cierniakiem, właściwie z jego ojcem Mirosławem Cierniakiem, co przyznał trener Stanisław Chomski.
Oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim z ojcem Cierniaka, z Mirkiem, znam się z nim bardzo dobrze. Były dywagacje, no ale no, nie, też nie dajmy się zwariować. No, no nie można płacić takich pieniędzy, które są nieadekwatne no i nieetyczne, uważam, do tego wszystkiego. Zwłaszcza no, skoro wykładamy bardzo duże pieniądze na naszych zawodników, no to no, cel nie uświęca środków. Nie idziemy tą drogą. Gdyby chciał przyjść, że tak powiem, na staż, tak jak oddaliśmy swego czasu Chliba do Tarnowa i podnosić swoje, bo tam wtedy był no, Tomasz Golop i Świata Rickardson, i gdyby chciał no, przy Bartku podnosić swoje i innych zawodnikach umiejętności, z chęcią byśmy na normalnych warunkach go przytulili, ale jeżeli no, inna koncepcja gdzieś tam zwyciężyła, no to...
No to właśnie, no to trudno. Tyle trener Chomski na ten temat, no więc tutaj także, jak widać, nie do końca się powiodły plany poszukania zawodnika juniora z poza klubu. A przypomnę, takiego nie było w Stali od 2010 roku, gdy juniorem był Przemysław Pawlicki. Spore zmiany za to w zarządzie klubu, bo z zarządu praktycznie dotychczasowego został tylko sam prezes Grzyb, a rada nadzorcza na zwolnione miejsca, zwolnione przez Przemysława Buszkiewicza, Cezarego Kornijczuka, no i Jakuba Liszkę, powołała Daniela Miłostana, gorzowskiego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorców z innych, Waldemara Sadowskiego, także tu związanego z Gorzowem, no i Sławomira Matuszaka i Roberta Wernickiego, to są panowie z Poznania i wszyscy są w randze wiceprezesów, a prezes Marek Grzyb tak mówił o odchodzących członkach zarządu.
Zarówno z Szarkiem, jak i również Przemkiem i z Kubą. Nasze relacje są dalej poprawne, pozostajemy w bardzo dobrych relacjach i panowie w pewien sposób deklarują chęć pomocy, jeżeli będziemy potrzebować pewnego wsparcia i doświadczenia i wiedzy, którą nabrali w kolejnych latach. Za to szczególnie chciałbym podziękować Kubie Listce, z którym przeprowadziłem w roku 2020 pewnego rodzaju restrukturyzację klubu. Kuba bardzo czynnie uczestniczył również w pewnych decyzjach. Dał mi duże wsparcie, jeżeli chodzi o to, co tutaj budowaliśmy, decyzje, które podjęliśmy, o kształt. Myślę, że jego zaangażowanie było bardzo istotne. Dzisiaj te osoby wróciły do swojej pracy, do swoich wyzwań zawodowych. Powiedzieli o tym, że zostawiają, czy bardziej oddają jakby dzisiaj pole kierowania w klubie w momencie takim bardzo dość istotnym, no bo kiedy nie ma zobowiązań finansowych albo zostaną spłacone z punktu widzenia kredytu, tych wszystkich kontraktacji, pewnej nadwyżki budżetowej, którą powiedzieliśmy, wypracowaliśmy przy zdobyciu srebrnego medalu, no to też jest taki etap w życiu, więc szanuję pewnego rodzaju, tak jak powiedziałem, wspólne decyzje i dzisiaj będziemy tworzyć z nowym zarządem przyszłość Stali Gorzów. Jest jeszcze jedna pewna zmiana. Magda Ciszek-Kozłowska wróciła do swojego biznesu, bardzo była zaangażowana przez ten cały rok w budowaniu z nami marketingu. Włożyła kawał na pewno serca i dużo ciepła i dużo relacji. To też jest ważna osoba, nie tylko ze względu na sponsoring, prawda, indywidualnym, ale przede wszystkim na to, czym zarządzaliśmy i jakie podejmowaliśmy decyzje. No dzisiaj Magda będzie prawdopodobnie oczywiście realizowała dalej to wszystko w biznesie, ale za ten rok spędzony razem ja bardzo jako prezes na pewno dziękuję, bo wiele pomysłów udało się z marketingiem wspólnie, prawda, wdrożyć i myślę, że wizerunek Stali został też na pewno nie tylko w Gorzowie, ale myślę, że na arenie Speedwaya w Polsce poprawiony. Myślę, że te wszystkie słynne filmy, prawda, i to wszystko, co się udało z marketingiem, prawda, osiągnąć, jest dla nas też pewnego rodzaju nagrodą i tu ogromne podziękowania za czas, za pracę do tych wszystkich osób.
Dwa pytania co do pani Cieszek-Kozłowskiej. Nie użył pan sformułowania rozstaliśmy się w zgodzie, czyli tej zgody nie było?
Nie, wręcz przeciwnie, z Magdą rozmawiałem 2 dni temu. Oczywiście rozstaliśmy się jak najbardziej w zgodzie. Nie ma między nami czegoś, co można byłoby nazwać potocznie mówiąc niezgodą.
Bo to taka funkcja też długofalowa, można.
Oczywiście, że tak, tak. No, Magda dzisiaj wróciła do swojego biznesu, prawda? Tak jak powiedziałem, doceniamy jakby kształt i pracę, którą wspólnie osiągnęliśmy. Tak jak powiedziałem, no Państwo zdajecie sobie sprawę, że dla mnie, nawet jako dla prezesa, dzisiaj prowadzenie jakby tych kilku funkcji, jakby. Ja mogę powiedzieć to na swoim przykładzie. Myślę, że to pytanie też trzeba byłoby zadać do Magdy, dlaczego wróciła w czasach pandemii do swojego biznesu. Za to ja myślę, że to jest naprawdę dość skomplikowane. Tak? Oddanie się zawodowo w prowadzeniu, prawda, klubu przy sytuacji, która dzisiaj się dzieje gospodarczej, prawda, to nie jest proste zadanie. Tak? I ja na przykład w środę po konferencji premiera, kiedy nagle się okazało, prawda, że jest następny etap, prawda, pewnych obostrzeń, no musiałem wszystko zrzucić i wrócić do firmy, żeby podejmować następne decyzje, bo zamykają się galerie handlowe, zamyka się ruch transgraniczny, są coraz więcej obostrzeń, prawda, które gdzieś się tam dzieją. To nie jest łatwe też, dlatego dzisiaj wzmacniamy jakby zarząd osobami z biznesu, osobami, które mają tutaj relacje lokalne, ale też relacje, prawda, ogólnopolskie. Dla każdych z tych osób ja widzę pewne zadania, które będziemy sobie właśnie na najbliższym wtorkowym zarządzie omawiać.
No i drugie pytanie, czy pan Robert Wernicki będzie też zaangażowany w jakiś sposób w sekcję piłki ręcznej?
My rozmawialiśmy bardzo dużo na temat z Robertem, bo tak jak powiedziałem, jego syn Daniel również, prawda, kiedy to Robert jakby sformalizował trochę AZS piłki siatkowej w Poznaniu ze względu na syna, który tam też grał. Rozmawialiśmy na temat kształtu piłki ręcznej. No wiadomo, że jest związany dzisiaj z Grunwaldem Poznań, prawda? I my też staramy się tutaj dbać o tą sekcję piłki ręcznej, bo widzimy o tym, że są coraz bardziej strategiczne podejmowane decyzje, jeżeli chodzi o budowę hali sportowej. Jeżeli to wszystko okaże się, prawda, faktem, bo widzimy, że wszystko raczej zmierza w tym kierunku, to myślę, że jego doświadczenie zawodowe i sportowe szczególnie, bo od wielu lat wspiera różne, prawda, dyscypliny sportu, myślę, że na pewno pomoże i przełoży się również na rozwój, prawda, piłki ręcznej właśnie pod brandem Stali Gorz.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jeszcze kontynuujemy temat konferencji piątkowej w Stali Gorzów. Prezes Marek Grzyb mówił też o sytuacji finansowej.
Skończyliśmy go z nadwyżką finansową, dlatego też pozwoliliśmy sobie na wykonanie przy podpisywaniu kontraktów na sezon 2021 dokonania tak zwanych zaliczek na przygotowanie w stosunku do naszych 4 seniorów, których wymieniłem na przygotowanie do sezonu. Jak i również no, dzięki temu, że udało się wejść, prawda, do finału, dzięki naszym kibicom, którzy praktycznie wypełnili w meczu z Lesznem, w meczu finałowym, no, wpływy z biletów, tak, nawet przy obniżonej cenie, którą w tym roku zaproponowaliśmy kibicom, spowodowało to, że ta nadwyżka budżetowa się pojawiła i dzięki temu również udało się spłacić 2 raty kredytu w sezonie 2020. Pamiętacie Państwo, że kiedy zaczynałem swoją prezesurę, to zobowiązanie w stosunku jeszcze kredytu, który ciągnie się tutaj, Grzesiu, od 7 lat, tak? Od 7 lat zostało nam 900 tysięcy złotych. Zapłaciliśmy wtedy w styczniu, czy na koniec grudnia 2019 roku jedną ratę w kwocie 300 tysięcy złotych. W czerwcu tego roku wpłaciliśmy również ratę. Została nam ostatnia rata i chciałbym tutaj również zapowiedzieć to, że zamierzamy ten kredyt spłacić. Chcielibyśmy, żeby w sezonie 2020 Stal Gorzów przystąpiła, prawda, na zero, czyli z pewnym uśmiechem do twarzy. Przepraszam, 2021 chcemy przystąpić bez zobowiązań. Jeszcze jest chyba taka dość istotna informacja, że 300 tysięcy złotych i przymierzamy się właśnie tutaj do tego, żeby ten kredyt również spłacić.
A więc sporo ciekawych informacji na konferencji. Na naszej stronie jest cały zapis konferencji. Tam było półtorej prawie godziny mówienia o różnych sprawach. Więc komu jeszcze mało wiedzy w tym temacie, to zapraszam na naszą stronę. Tam jest w piątek wrzucona relacja z konferencji. Zostajemy przy Staligorzów i już przechodzimy do wydarzeń ligowych. Piłkarze ręczni TL Ubezpieczenia Staligorzów po emocjonującym spotkaniu pokonali u siebie Beniaminka pierwszej ligi Goki Skąty Wrocławskiej 30-29. Najwięcej 10 bramek Mateusz Stupiński, a bramka na wagę zwycięstwa na 5 sekund przed końcem Dawida Pietrzkiewicza, więc można powiedzieć, że był to mały horror. Posłuchajmy rozmów pomeczowych.
Dawid Pietrzkiewicz, który dzisiaj rzucił bramkę przesądzającą o zwycięstwie Stali, w takim momencie to chyba trzeba wyłączyć głowę po prostu i robić swoje, tak?
Zazwyczaj w takich momentach działa po prostu automatyzm. Tomek podał piłkę, byłem ustawiony na kole, więc 5 sekund do końca, szybki rzut. Po długim akurat wpadło, super. Cieszymy się z 3 punktów, mimo że bardzo ciężka walka.
Właśnie, dlaczego wam tu bardzo ciężko szło? Zespół Skątów postawił tak wysoko poprzeczkę, czy wam dzisiaj czegoś brakowało?
Powiem tak, mamy małą zadrę z zespołem Skątów i chcieliśmy naprawdę wyjść bardzo mocno naładowani i od początku do końca dominować w tym meczu. Niestety zespół postawił bardzo ciężkie warunki. Mieliśmy też sporo błędów, obijaliśmy trochę bramkarza. No i niestety musieliśmy cały mecz na styku, na nerwówkę. No tak wyszło.
Alicja Łukasik, trenerka Gokisu Kąty Wrocławskie. Boli ta porażka w takich okolicznościach? Bardzo.
Z jednej strony boli, z drugiej strony cieszy. Jesteśmy Beniaminkiem, więc to, że nawiązujemy walkę z drużyną mistrzówki, to jest dla nas radość, ale z drugiej strony no, mecz generalnie mogliśmy na wyciągnięcie ręki wygrać, no, albo przynajmniej zremisować. No, tak mi się wydaje, że wchodzimy w końcu w ten etap, kiedy będziemy już, myślę, nawet tym drużynom mistrzówki stawiać wysokie warunki.
Oskar Syrpina, grający trener TL Ubezpieczenia Staligorzów, który na początku drugiej połowy zakrzyknął, czy nie można było tak od początku, ale tu się okazało, że jednak do końca było ciężko.
No pierwsza połowa zdecydowanie nie po naszej myśli, ale to jest taka dziwna ocena, ponieważ z jednej strony można ocenić, że dobrze gram, wszystko jest pod kontrolą, ale jednak, jak to się mówi, trochę takiego sportowego pecha plus jakiejś naszej nieudolności. A pierwszą połowę sobie tam zamknęliśmy. No i tak jak pan redaktor słusznie powiedział, wychodzimy na drugą połowę dobrze, elegancko, wszystko zaczyna funkcjonować, powiedziałem wspomniane słowa, no ale w dalszych minutach znowu wchodzimy w taką naszą trochę indolencję graniową plus szczęście Kątów. No i tak to czasami bywa w sporcie. Dlatego sport jest piękny, dlatego go kochamy. Emocje dzisiaj do końca spotkania. Szkoda, że bez kibiców, ale relacja była, więc mam nadzieję, że nie jeden miał podwyższone ciśnienie. Zwycięzców się nie osądza. Stare przysłowie. I to jest najważniejsze. Najważniejsze są 3 punkty. Tak jak przed meczem sobie mówiliśmy, nieważne, czy wygram ten mecz jedną bramką, 5 czy 10, liczą się 3 punkty. Cel jest zrealizowany. Niemniej jednak musimy popracować nad pewnymi elementami. Dla mnie jako zagadka taka czysto trenerska jest, dlaczego powielamy pewne błędy, o których powtarzamy sobie, że tak powiem, ciągle. No, muszę teraz usiąść, przypatrzeć się temu meczowi i wyciągnąć takie wnioski. Bardzo się cieszę, że ostatnią bramkę na zwycięstwo zdobył Dawid Pietrzkiewicz i myślę, że ten mecz trzeba zadedykować jego zmarłemu dziadkowi. Także dzięki, Dawid.
Do przerwy 6 bramek Wiktora Bronowskiego. No i właśnie w przerwie się ten mecz dla niego zakończył. Bardzo chyba kontrowersyjna sytuacja. Patrzyliśmy na ujęciu. Zawodnik Skątów podskoczył. Wyjaśnijmy właściwie, no bo nie można uderzyć piłką w twarz, ale tam ani nie było uderzenia piłką w twarz, ani nie stał zawodnik Skątów.
No zdecydowanie nie można uderzyć w twarz. Niemniej jednak sędziowie to tak ocenili. Wiktor na pewno nie zrobił tego specjalnie. Była to mało znacząca sytuacja rzutowa, więc nie musiał ryzykować tutaj, nie musiał stawić wszystkiego na jedną kartę, więc nie zrobił tego celowo. No tak to odebrali sędziowie. Ja do tej pory i tak zamierzam pracować, że nie zamierzam patrzeć na to, jak sędziują sędziowie. To są też ludzie, którzy się mylą i każdemu to się może przydarzyć. Nie będę oceniał sędziowania, bo tak jak powiedziałem, tak będę się kierował przez całą swoją rozpoczętą karierę trenerską. Trzeba im zostawić to co robią, a później można usiąść, tak jak powiedziałem, przeanalizować wideo i zobaczyć, czy tych błędów błędów więcej było na korzyść naszą, czy w tym wypadku drużyny przyjezdnej, i wtedy się zastanowić, co by było, gdyby. Ale są 3 punkty i to jest najważniejsze.
Jeszcze na koniec o Kirilla Bystrowa zapytam, który no już trochę absencji, ale zdaje się będzie powoli wracał, tak?
No tak, no potrzebujemy naszych rozgrywających wszystkich w formie. Kirill długo chorował, wyszedł z tego mocnego przeziębienia czy czegokolwiek, jak to nazwiemy. Jeszcze do tego, jak już wrócił do trenowania, skręcił nadgarstek, więc bolesna bardzo kontuzja, nie mógł ruszać ręką przy najmniejszych czynnościach, więc był dzisiaj wykluczony. Kto wie, może gdzieś byłoby to dla nas panaceum na dzisiejszy mecz. No, musi pracować, ma zaległości kondycyjne, czekamy, aż wróci do pełnej dyspozycji.
Mateusz Stupiński, 10 bramek dla Stali Gorzów.
Nie, no tak po prostu nie złamuję się, jakby kilka razy przestrzeliłem wcześniej, nie rozpamiętuję jakiegoś tego, jeśli jest sytuacja, to po prostu idę do rzutu i biorę tą odpowiedzialność na siebie, ponieważ koledzy wypracowali mi tą pozycję.
Powiem tak, zagotowaliście się w tym meczu w pewnych momentach i mogło być różnie, no mogliście przegrać tutaj z Beniaminkiem na własnym boisku, to by była duża niespodzianka tej kolejki.
Ja mogę powiedzieć o sobie, że troszeczkę czuję tą chorobę, którą przyszedłem. Dobrze wiemy, jaki mamy ten czas. Odbija się to oczywiście na kondycji. Była 10. minuta meczu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak mnie przytkało w tej minucie. A to był dopiero początek meczu, ale później, no cóż, tak jak to się mówi popularnie, trzeba było dać z wątroby. No cóż, Beniaminek Beniaminkiem postawili nam dzisiaj bardzo trudne warunki, a chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz, ponieważ tam zaszły pewne sytuacje przed meczem, tym pierwszym przełożonym. No, nie taki rezultat zakładaliśmy, no ale cóż, na pewno kibice, którzy oglądali ten mecz w internecie, to drżeli o wynik do końca.
Tyle jeżeli chodzi o piłkę ręczną, a siatkarze SKS-u wygrali pierwszy mecz w drugiej lidze. Gorzowianie pokonali na wyjeździe SMS Police 3-0 w setach do 13, do 21 i do 22. Rozmawialiśmy na ten temat z jednym z grających trenerów, Wojciechem Janasem.
Tak można było się zastanawiać przed meczem, gdzie jak nie w Policach. No, w Policach. A czy można być też z gry zadowolonym?
Cały czas ta nasza gra wygląda coraz lepiej. W Policach również zdarzały nam się troszkę słabsze momenty, jednakże było ich dużo mniej. A na pewno najważniejsze dla nas jest to, że się przełamaliśmy. W końcu zdobyliśmy pierwsze punkty w tej lidze. Od razu był to komplet, pewne wygranie 3-0, z czego bardzo się cieszymy.
No zwłaszcza ten pierwszy set taki bardzo wyraźnie wygrany, tak?
Tak, pierwszy set był wysoko wygrany, natomiast pozostałe drugi set również. Dyktowaliśmy w nim warunki gry. W trzecim secie troszkę przespaliśmy początek, co nam się zdarzało w tym sezonie bardzo często, ale potrafiliśmy się podnieść i odrobiliśmy straty i pewnie wygraliśmy mecz.
Wygrana tak w takim no, szczególnym, smutnym momencie, bo przecież kilka dni wcześniej pożegnaliście waszego kolegę, więc chyba nie pytam, dla kogo dedykacja w tej wygranej.
No na pewno jest to trudny moment dla zespołu, dla wszystkich zawodników. Część była bardzo związana z Krzyśkiem, no na pewno się trudno gra w takim czasie, jednakże no, musimy iść cały czas do przodu i walczyć, podnieść się z tego i ciągnąć grę dalej.
W czwartek odbył się pogrzeb zmarłego w tragicznych okolicznościach siatkarza SKS Krzysztofa Barana. Po wiadomościach kolejne tematy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Teraz wskoczymy do wody, ale zanim wskoczymy do wody, to drobne sprostowanie. Jakoś nie wiem, w jaki sposób wymsknęło mi się, że Mateusz Czerniak jest wychowankiem Unii Leszno. Oczywiście jest wychowankiem Unii Tarnów. No, wcześniej była mowa o Dominiku Kuberze. To może takie drobne usprawiedliwienie. Tu jeden z wiernych słuchaczy zwrócił mi uwagę na to, że nazwałem Mateusza Czerniaka wychowankiem Unii Leszno. Oczywiście Unii Tarnów. No wiadomo w każdym razie, że trafi do Motoru Lublin. Natomiast teraz, tak jak powiedziałem, wskakujemy do wody ponad miesiąc od rozpoczęcia rozgrywek Ekstraklasy. Na swoje mecze pierwsze czekali waterpoliści Alfy Hećko Brukarstwo Gorzów, bo taka nazwa właściwie Hećko Brukarstwo Alfa Gorzów, taka pełna nazwa naszej drużyny. W końcu się doczekali i od razu 2 razy rozgromili na własnym basenie Arkonie Szczecin. W piątek gorzewnianie wygrali 37-7, a w sobotę 42-3.
Jacek Osiński, szkoleniowiec gorzowskiej Alfy. Dwa mecze, dwa wysokie zwycięstwa. Teraz tak się zastanawiam, czy Alfa jest taka mocna, czy Arkonia jest aż tak słaba?
Ja myślę, że jedno i drugie. To, co przepracowaliśmy ten okres do tego momentu, to rzeczywiście ciężką pracę wykonali chłopcy. No i to pierwsza konfrontacja z Arkonią. Być może wcześniej, gdybyśmy mogli rozegrać te spotkania, to by pozwoliło nam jeszcze inaczej podejść do tych meczów. Natomiast takim prawdziwym sprawdzianem dla zespołu będzie oczywiście dwa spotkania z Łodzią za dwa tygodnie.
No właśnie, czy do tych spotkań w ogóle dojdzie, bo my rozmawiamy w sobotę, od poniedziałku ponoć baseny ponownie mają zostać zamknięte również dla sportowców. Wystartowaliście i od razu meta.
No więc właśnie, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą decyzje, prawda, władz, ale generalnie, jeżeli taka będzie ogólnopolskie postanowienie rządu, no to się do tego musimy przychylić, prawda, natomiast jeżeli tylko i wyłącznie nasz basen nie będzie funkcjonował, a pozostałe będą funkcjonowały, no to stoimy przed...
No to Myśliborza będziecie jeździć? Śmieję się, bo kiedyś Stilon grał w Myśliborzu właśnie.
Tak, ale na pewno na to trudni szkolenie i przytrzymać chłopaków przez dwa tygodnie, prawda, bez gry, bez jakiegoś normalnego treningu, żeby zagrać na wysokim poziomie z Łodzią, to będzie bardzo ciężko.
Sebastian Żabski, prezes gorzowskiej Alfy, zaskoczony tymi, może nie zwycięstwami, ale rozmiarami tych wygranych?
Troszeczkę tak, no bo wysoko pokonaliśmy Arkonię Szczecin, mimo tego, że w zasadzie połowę meczu graliśmy składem juniorskim. Świadczy to prawdopodobnie o tym, że mamy moc.
Macie moc, ale ta moc może zostać zatrzymana, bo wszystko wskazuje na to, że od poniedziałku znowu przestaniecie wchodzić do basenu.
Ten sezon to emocjonalny roller coaster dla trenera, dla mnie, dla zawodników, dla wszystkich. Sytuacja zmienia się w zasadzie dnia na dzień. Nie działamy już planowo tydzień, dwa do przodu, tylko co będzie jutro. No cóż, no... Sytuacja na świecie jest jaka jest, musimy się do tego dostosować, no aby tylko nie miało to wpływu na to, co wypracowaliśmy przez ostatnie lata.
Nie jest chyba łatwo prowadzić klub właśnie w takim okresie, a mimo to udaje Wam się znaleźć kolejnych sponsorów.
Czy jest łatwo? No, nigdy nie jest łatwo prowadzić klub, szczególnie piłki wodnej w Polsce. Mamy nowych sponsorów. Chciałem tu podziękować dla firmy, wielkie podziękowania dla firmy Hećko Brukarstwo, dla Bisaru, dla Słowianki, dla Supersofy. Pomagają nam w tych trudnych czasach, zaufali nam, my chcemy im się odwdzięczyć jak najlepszym wynikiem sportowym w tym sezonie.
Szkoda, bo jak już rozmawiałem z trenerem Jackiem Osińskim, ty możesz nie pamiętać tych czasów, kiedy Stilon grał jeszcze na starym basenie, kiedy komplet kibiców oglądał mecze właśnie z Arkonią Szczecin, bardzo zacięte o Mistrzostwie Polski. No i szkoda właśnie, że tych kibiców nie może być na trybunach.
Rzeczywiście starych czasów Stilonu nie pamiętam, chociaż byłem zawodnikiem Stilonu i ten ostatni tytuł mistrzowski zdobywałem wraz z drużyną jeszcze dla Stilonu. Niemniej jednak pamiętam mecze chociażby z Legią Warszawa czy EUSTW Łódź w poprzednich dwóch sezonach, gdzie tutaj na Słowiance mieliśmy niemal komplet publiczności, więc faktycznie odradzało się to wszystko. Kibic chciał oglądać piłkę wodną, ludzie przychodzili na to, trybuny są zamknięte, a wiadomo, no, w każdym sporcie jest tak, że to my gramy dla kibiców, to kibice robią tą atmosferę podczas meczu, nie ma kibiców, no na pewno zawodnicy inaczej to zupełnie odbierają.
Wszystko prawda, materiał przygotował Ryszard Rachlewicz. Z kolei pływacy MKP Słowianka mają za sobą kolejny występ. Grupa trenera Artura Łapacińskiego pokazała się podczas Arena Grand Prix Pucharu Polski w Łodzi. No i na podium w swojej kategorii wiekowej stawała 14-letnia Maja Musiał. Pozostała grupa, czyli najbardziej doświadczeni Agata Miciek, Jakub Szczepanowski, a także Tymon Kurowski, Julia Ośmiańska i Zuzanna Mazur. Oni zajmowali miejsca w swoich kategoriach w czołowej dziesiątce, czy to bliżej, czy to dalej od podium. Było też kilka rekordów życiowych, 4 rekordy życiowe najwięcej przywiozła Zuzanna Mazur. No a trener Artur Łopaciński jest z tego występu zadowolony, zwłaszcza z tego, że po prostu jego grupa mogła w takich zawodach wystąpić, bo wiemy, jaka jest sytuacja.
Trzeba powiedzieć, że cieszymy się w ogóle z tego, że możemy startować i sprawdzać się na różnych dystansach. Zawodnicy swoje umiejętności, to co zrobili na treningach. Weszliśmy właśnie w ostatni taki okres przygotowania, bezpośredniego przygotowania startowego. Pierwszy tydzień bardzo mocnych treningów, więc też na wyniki nie można było oczekiwać na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście na swoim poziomie zawodnicy popłynęli w granicach życiówek, które jeszcze niedawno nowe pobijali, więc nie można mieć wszystkiego naraz. Pracujemy nadal, walczymy z różnymi przeciwnościami. Występ był całkiem fajny. Spotkaliśmy się z jeszcze innymi zawodnikami, z którymi nie mogliśmy się spotkać na przykład w Memoriale Petrosewicza czy w Szczecinie, więc mieliśmy okazję również z grupami spod Warszawy, spod Łodzi i tamtą częścią Polski. Uważam, że bardzo fajnie wypadli. Starsi oczywiście na troszkę innych obrotach i innym poziomie to pływają i dużo inaczej to wszystko się odbywa. Młodsi troszkę, bym powiedział, lepiej to znieśli. Także jestem zadowolony. No, ta ekipa, która pojechała na czele z Agatą, Kubą, Tymonem. Doszła jeszcze grupka młodszych dziewczyn, jak Julia Ośmiańska, Zuza Mazur i Maja Musiał, najmłodsza zawodniczka. Także to był jej pierwszy występ, była troszkę zestresowana, ale to są jej pierwsze takie starty, gdzie musi się troszkę opływać. Także można, że całkiem fajnie wypadli. Bym powiedział, że najlepsze wyniki są, przywiozła zarówno Julia Ośmiańska, jak i Mazur Zuzia, czyli takie zawodniczki, które niedawno do mnie doszły od 3-4 miesięcy. Przyjmić jeszcze kupę dobrej pracy, ale cieszy mnie to, że idą do przodu, że te treningi, w które weszły, jakoś sobie radzą. Natomiast Agata i Kuba przygotowują się do swojego głównego występu, trenują tak jak mogą, są to licealiści, więc oprócz tego trenowania mają na głowie jeszcze inne rzeczy związane z nauką, ale myślę, że wszystko będzie fajnie.
Tyle trener Artur Łopaciński, a w ostatniej prostej została nam jeszcze jedna dyscyplina na dziś. Będzie to konkretnie koszykówka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
I na koniec jeszcze koszykówka. Grały koszykarki drugiego zespołu i trzeciego AZS AJP. Drugi zespół w pierwszej lidze przegrał z Tęczą Leszno 74-79. Trzeci wygrał w drugiej lidze z Ostrowiem Ostrów Wielkopolski 58-56. No a pierwszy zespół, jak wiemy, ma przerwę w Energa Basket Lidze Kobiet w związku z meczami reprezentacji. Koszykarki w większości w tej chwili na tę przerwę się rozjechały. Na ten temat i nie tylko z Dariuszem Maciejewskim, trenerem Polskiej Strefy Inwestycji NEI Gorzów, rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Mamy przerwę na reprezentację i wszystkie zawodniczki, czy większość z nich się po prostu rozjechała, a te nawet młodzież ma dzisiaj ostatni mecz i również 10 naszych zawodniczek, które grają w młodzieżowych reprezentacjach, wyjeżdżają również na swoje kadry. 5 z nich uczestniczy regularnie w treningach pierwszego zespołu, także tych zawodniczek i tych treningów w tej chwili nie ma. Może to ich w tej chwili lepiej, bo potrzebujemy dużo czasu na to, żeby dojść do siebie po chorobie. Ja sam wiem, że w tej chwili, choć minęło już ponad miesiąc od pierwszych objawów, no nie czuję się jeszcze na siłach, a jakbym miał w tej chwili biegać, to myślę, że na dzień dzisiejszy jest jeszcze nierealne, gdzie moja wydolność naprawdę była na bardzo wysokim poziomie.
No a co z wydolnością zawodniczek, bo one też chorowały, były na kwarantannie, nie mogły normalnie trenować, stąd między innymi, z tego co wiem, porażka z drużyną lubelską.
No na pewno, no tak to się musiało skończyć, po prostu ani nie graliśmy, koszykówka to gra dla zdrowych ludzi na pełnych obrotach i kiedy trafisz jeszcze na dobrego przeciwnika, to wykorzysta ci każdy błąd. Mieliśmy problemy zdrowotne, zmiany były po prostu niespodziewane. Zawodniczki po 2-3 minutach pokazywały, że mają problemy z normalnym rytmem, z oddychaniem. Trzeba było robić sztuczne zmiany, trzeba było widać, że w ogóle straciliśmy też, nie mając zdrowia straciliśmy na skuteczności, ale przede wszystkim koszykówka to gra zespołowa i jeżeli tej zespołowości nie wypracujesz na treningach, a tak naprawdę ja nie miałem kontaktu z zespołem ponad 3 tygodnie, Megan Gustafsson po złamaniu nosa przerwę miała ponad 3 tygodnie i pozostałe zawodniczki to były minimum 2-tygodniowa kwarantanna. Były też takie momenty, że wszyscy, cały sztab trenerski był również na zwolnieniu lekarskim, nie było komu poprowadzić treningu, chociaż z tą garstką ludzi, która została. Także w tym meczu, gdzie przyjechał przeciwnik naprawdę w rytmie meczowym, no pokazał nam, że po prostu no, te wszystkie, obnażył nas wszystkie braki i pokazał nam, że faktycznie, żeby grać w koszykówkę na wysokim poziomie, no musisz mieć, spełniać te czynniki, a więc zespołowość, którą musisz wypracować na treningach i w meczach. No i przede wszystkim musisz być doskonale przygotowany fizycznie, a tutaj niestety tych czynników zabrakło.
Czyli z jednej strony dobrze, że ta przerwa na zgrupowanie kadry narodowej, a z drugiej strony no dalej nie wiadomo, na czym ta drużyna stoi, co może tak naprawdę zagrać, bo jeszcze w żadnym meczu nie zagrała swojej gry.
Zawsze o tej porze, kiedy zawodniczki się rozjeżdżają, mamy rozegranych kilkanaście spotkań ligowych i w europejskich pucharach, gdzie występujemy od 3 lat nieprzerwanie. W tej chwili mamy rozegrane tylko 4. Robimy swoją pracę, czyli analizujemy w tym czasie na spokojnie naszą drużynę, ale tak naprawdę tej drużyny do końca tak naprawdę jeszcze nie poczuliśmy i tutaj mamy duży problem z tą analizą. Przerwa, która jest w tej chwili, no musi posłużyć przede wszystkim powrotu do zdrowia. No i to jest najważniejsza w tej chwili sprawa. Druga sprawa to dojście do pełnej sprawności fizycznej, bo będzie na pewno wymagało dużo czasu, bo wszystkie nasze zawodniczki, które były chore, a było to 70% zespołu, były zawodniczkami objawowymi. Niektóre do dzisiaj nie wróciły jeszcze smak i węch, także takie podstawowe objawy COVID-u. Także myślę, że to trochę potrwa. Mam nadzieję, że wszystkie wrócą właśnie już pełni, w miarę pełni zdrowia, chociaż tak na 80%. No i przede wszystkim wrócą bez urazów. Jeżeli te czynniki będą spełnione, wejdziemy w rytm treningowy i myślę, że w ciągu 3 może miesiąca znowu skoczymy na swój rytm, który mieliśmy już w momencie, kiedy graliśmy w Gdyni, bo tam naprawdę analizując te mecze wszystkie, wczoraj żeśmy sobie oglądali ten mecz w Gdyni do trzeciej kwarty, tak naprawdę to był mecz, z którego można było wyciągnąć dużo wniosków. Ten mecz z Lublinem tak naprawdę czy z Toruniem nam nic nie dał. Z Toruniem ze względu na to, że to był bardzo słaby przeciwnik i tak naprawdę postawił strefę, która w ogóle była bardzo słabą defensywą, a zespół z Lublina w tym momencie przyjechał i wygrał zdecydowanie przede wszystkim przez nasze problemy tak naprawdę zdrowotne, o których mówiłem wcześniej.
Czyli do tych najbliższych 2 spotkań, 21 i 24, drużyna przystąpi, że tak się wyrażę, z marszu?
Będziemy mieli bodajże 5 dni wspólnych treningów do pierwszego meczu i no mówię, no tutaj jest tak naprawdę po tych wszystkich przerwach.
Takie myślę szczęście w nieszczęściu, że przeciwnicy też nie najmocniejsi po tej przerwie.
My nie możemy się oglądać na przeciwników, bo my naprawdę musimy się skoncentrować na sobie i może się okazać, że tak jak w tym meczu, w takiej dyspozycji, jakiej jesteśmy w tej chwili, każdy przeciwnik może nam stworzyć duże problemy, więc tutaj nie ma co myśleć, jacy są przeciwnicy, tylko trzeba naprawdę mocno poświęcić całą koncentrację i uwagę na to, jak my musimy wrócić, jak my chcemy grać i do jakiego stylu musimy wrócić, ale tak jak powiedziałem, do tego potrzeba troszeczkę czasu, oby jak najmniej po tych wszystkich sytuacjach, które nas złych spotkały w okresie ostatniego miesiąca.
Tyle trener Dariusz Maciejewski, no i tyle na dziś w ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.